A naszym gościem jest przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie pośle, ile razy Sejmowa Komisja Zdrowia zajmowała się prezydenckim projektem przepisów dotyczących aborcji?
Tym projektem jeszcze się nie zajmowaliśmy, doprecyzujmy. Tutaj możemy się zajmować, przepraszam, mam uwagę techniczną do realizatorów. Słyszę do siebie wracający mój własny głos i to bardzo głośno, więc...
To mam nadzieję, że...
Teraz się poprawiło, teraz już jest okej.
To ten projekt, o który pytam, panie pośle, trafił do Komisji Zdrowia, został wysłany 3 listopada. Minęło ponad 100 dni, a pan prezydent w uzasadnieniu napisał, że jest pilna potrzeba społeczna zmiany tych przepisów. Pan takiej potrzeby nie widzi, że nie zleca prac komisji?
Doprecyzujmy parę rzeczy, panie redaktorze. Po pierwsze, nie tylko do Komisji Zdrowia, tylko również do Komisji Sprawiedliwości. I tutaj dwie komisje muszą się zebrać, uzgodnić termin.
I tak trudno to zrobić?
A komisję zwołuje według nowych zasad, które trwają od roku, marszałek Sejmu.
Czyli to marszałek Sejmu nie chce, żeby prace ruszyły?
Ale teraz pozwoli pan, że wyjaśnię jeszcze dalej.
Nie, wolałbym, żebyśmy skupili się na temacie, panie pośle, żebyśmy wyjaśniali ten konkretny problem. Czyli pan potrzebuje zgody marszałka Sejmu, żeby uruchomić te prace?
Panie redaktorze, ja chcę to panu i przede wszystkim słuchaczom bardzo jasno wyjaśnić. Po pierwsze, jak ten projekt trafił do mnie, ja zwróciłem się do Biura Analiz Sejmowych o pewne stanowisko, ekspertyzę, którą zawsze zwyczajowo występuje do każdego projektu, którym się zajmujemy. Wówczas porozmawiano ze mną, wymieniliśmy się też korespondencją, że trudno wydać opinię przed opublikowaniem wyroku wraz z uzasadnieniem. Trudno po prostu od strony prawnej ten
wyroku Trybunału Konstytucyjnego tego z października. Wyrok został opublikowany 27 stycznia. W takim razie, panie pośle, kiedy Komisja Zdrowia zajmie się prezydenckim projektem?
Panie redaktorze, i teraz już pan jest bliżej rzeczywistości.
Cały czas staram się być bliżej rzeczywistości.
Mamy sytuację taką, że od 2 tygodni, czy nieco ponad 2 tygodni jest opublikowany wyrok. I teraz wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Nie jedna, dwie komisje muszą się spotkać.
I kiedy się spotkają?
Muszą się spotkać, aby móc zająć się tym projektem.
I kiedy państwo planują się spotkać?
Proszę?
Kiedy państwo planują się spotkać? Bo zajrzałem na stronę waszej komisji. Tam są zaplanowane kolejne posiedzenia, na najbliższy tydzień na przykład, ale wciąż cisza. Projektem prezydenckim przepisów o aborcji zajmować się nie będziecie. Jeszcze nie teraz. Kiedy?
Jeszcze nie teraz, ale muszę panu powiedzieć, że jak pan zajrzał na stronę, też nie ma pan pełnych informacji, bo gdyby pan tydzień temu zajrzał do planu pracy komisji i sprawdził, czy będzie dzisiaj posiedzenie poświęcone szczepieniom, to by pan się dowiedział, że nic takiego nie jest planowane.
To akurat nie ma się czym chwalić, panie pośle.
Więc tu jest to, co jest w planie pracy, to jest trochę coś innego niż również planowanie nadzwyczajnych posiedzeń. Kiedy się zajmiemy? Zajmiemy się wtedy, kiedy będziemy mieli opinie prawne i kiedy obie komisje wspólnie uzgodnią termin, a pani marszałek tę komisję zwoła.
A na eksperci, razie, którzy pracują nad ekspertyzą?
Na razie, jak pan słusznie zauważył, pani marszałek jeszcze nie zwołała komisji.
Rozumiem, ale eksperci, którzy przygotowują tę ekspertyzę, powiedzieli, kiedy będą gotowi? Ile czasu potrzebują?
Nie powiedzieli, natomiast sytuację mamy nową i inną od mniej więcej końca stycznia. W związku z tym na razie jeszcze musimy zaczekać.
Szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos jest naszym gościem, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, słyszał pan, że na Krupówkach w Zakopanem mamy, cytuję, bananowy gaj?
Panie redaktorze, szanowni państwo, również ci, którzy może słuchają nas teraz w Zakopanem, wszystko jest dla ludzi. Czyli to, że po pandemii, aż w trakcie pandemii, ale po lockoucie ludzie wyjechali w góry, jak tylko to było możliwe, to specjalnie pewnie nikogo nie zaskoczyło. Natomiast zaskoczyła jednak stopień nieodpowiedzialności, bo przecież, tak jak powiedziałem, wszystko jest dla ludzi. Można przestrzegać odległości, można nosić maseczki. I w ten sposób można spędzać wypoczynek na wolnym powietrzu, czy to w samym Zakopanem czy na stokach narciarskich.
No pan mówi, tylko wszystko jest dla ludzi, a pana partyjna koleżanka.
Ta odpowiedzialność jest niezbędna, aby to wszystko mogło normalnie funkcjonować.
Pana
miejmy
partyjna
nadzieję,
koleżanka,
takich sytuacji,
nie przekrzyczę
jak
pana,
ostatnio
panie
nie będziemy obserwować.
Pana partyjna koleżanka, nowosądecka posłanka Anna Paluch, powiedziała w Radiu Kraków tak. Skoro nasz gatunek to homo sapiens, to wypadałoby zachowywać się rozumnie, a nie jak stado małpiszonów w gaju bananowym, jak się ci państwo w Zakopanem zachowywali. Tak opisała to, co działo się w weekend na ulicach Zakopanego. No, elegancja Francja, można powiedzieć, panie pośle.
Jestem przeciwny tego typu niepotrzebnym jeszcze podkręcaniu sprawy, podnoszeniu temperatury wokół tego, co nie powinno mieć miejsca. A więc raz jeszcze zwracam się apelem do zresztą wszystkich mieszkańców Polski. Szanowni Państwo, nośmy maseczki, przestrzegajmy odległości. To tym szybciej będzie można rezygnować z kolejnych obostrzeń, tym bardziej będzie szybki i pożądany przecież powrót do normalności. Natomiast to naprawdę przede wszystkim dużo zależy od nas. Takie przykłady jak ten z Krupówek niestety nie nastraja optymistycznie.
No tak, tylko ktoś ustala przepisy, a my nad tymi przepisami czasem się bardzo mocno zastanawiamy, bo proszę spojrzeć na przykład na to, co Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektor Sanitarny podpowiedzieli nam, jak powinno wyglądać to na stokach narciarskich i w tych zasadach wytycznych jest na przykład taka zasada, że na jednej kanapie lub w jednej gondoli miejsca mogą zajmować osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym, mają wspólny nocleg albo wspólnie podróżują do stacji turystycznej. Narciarskiej. No i teraz pytanie do pana, panie pośle, szefa Sejmowej Komisji Zdrowia. Czy pan może wie, jak to jest sprawdzane?
Jak pan się domyśla, w Sejmowej Komisji Zdrowia nie zajmujemy się tego typu sprawdzaniem wykonania i realizacji różnego rodzaju aktów wykonawczych.
No dlaczego nie? To jest bardzo ważne pytanie. Skoro ktoś wymyśla przepis, to pytanie, jak on jest realizowany.
Wszystkie zalecenia muszą być na pewno zdroworozsądkowe.
I to jest zdroworozsądkowe?
Pewnie trudno coś takiego wyegzekwować i to my sami musimy pewne rzeczy od siebie egzekwować, bo wydaje mi się, że to można wszystko zrobić. Ja bym jeszcze dodał do kategorii osób bezpiecznych te osoby, które już są zaszczepione, bo przecież już coraz więcej jest w Polsce osób, które są zaszczepione, a więc już są bezpieczne dla innych.
To pan by na przykład dla zaszczepionych osób otwierał siłownię? Dajmy na
nie,
to.
Nie, tak bym nie robił. Natomiast powiedział pan, kto może usiąść na jednej kanapie na wyciągu narciarskim. Ja powiedziałem to w tym kontekście.
No tak, tylko jeśli ktoś ustalił taki przepis i nikt tego nie jest w stanie zweryfikować i sprawdzić, to ten przepis jest po prostu niemądry, panie pośle. Dlaczego takie przepisy mamy w Polsce?
Drogi panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę coś, co nie jest żadnym specjalnym odkryciem. Jeżeli my sami nie zadbamy o własne bezpieczeństwo, jeżeli nie będziemy pilnować zasad, które rząd może, o które może apelować, może zalecać, wprowadzać nawet po formie takich czy innych aktów prawnych, ale przecież nie chodzi o to, żeby wszystkich ścigać mandatami. My sami musimy się wykazać pewną wzajemną grupową odpowiedzialnością. Natomiast wiem, że bywa niestety z tym różnie. Sam spotykam się z sytuacją choćby sprzed kilkunastu dni, kiedy na stacji benzynowej osoba obsługująca stację zapytała mnie, czy ja naprawdę wierzę w ten COVID. No, mamy też i takich ludzi.
Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość, nasz gość. Nie kończymy rozmowy. Jesteśmy w internecie na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Polecamy się i zapraszamy. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia nieustająco z nami. Panie pośle, kto odpowiada za to, że część lekarzy, część pielęgniarek wciąż czeka na antykowidowe szczepienie i nie ma zielonego pojęcia, kiedy się doczeka?
Ja myślę, że przede wszystkim odpowiadają sami zainteresowani, bo należałoby zadać pytanie, kiedy się postanowili zgłosić, kiedy stwierdzili, że jednak warto się szczepić.
Czyli to lekarze są winni?
Szczepienia są, to mam pierwszy przykład z brzegu. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z moim serdecznym kolegą lekarzem, który w dniu dzisiejszym właśnie był szczepiony. A więc takie szczepienia się oczywiście odbywają. Natomiast przypomnę, był
nie,
to
panie
absolutny
pośle, to jest wina lekarzy, to jest wina lekarzy.
Dla pracowników służby zdrowia. Natomiast niestety nie wszyscy chcieli się wówczas na te szczepienia zgłaszać.
Czyli, żebym miał jasność, pana zdaniem niezaszczepieni są ci, którzy się za późno zgłosili.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli, to należałoby powiedzieć po pierwsze, należałoby pytać o szczegóły służby, które zawiadują szczepieniami. Po drugie, osoby, które się zapisywały, wszystkie, które ja znam, które zapisywały się na przełomie roku czy na początku roku, nawet pierwszych dniach stycznia, to już zostały zaszczepione. W związku z tym wnioskuję z tego, a nie mam żadnych innych danych, że te osoby, które w tej chwili jeszcze nie są zaszczepione, a są pracownikami służby zdrowia, najwyraźniej znacznie później zgłosiły się na szczepienie, a podaż szczepionek mamy niestety ograniczoną, bo to gdybyśmy mieli szczepionek tyle, ile tylko byśmy chcieli, to byśmy mogli szczepić nawet parę milionów miesięcznie.
No tak, nie, panie pośle, troszkę jest inaczej, wydaje mi się, niż pan mówi, bo te szczepienia dla grupy zero w pewnym momencie po prostu zostały wstrzymane z powodu braku szczepionki. Wiemy, że w tym styczniu, kiedy były jeszcze szczepienia, udało się zaszczepić 94% lekarzy, ale tylko 57% stomatologów. To jest dość duża grupa. I teraz rozmawiałem z krajową konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej, panią profesor Agnieszką Mastalerz-Migas, która mówiła kilka dni temu tak. W szczepieniu grupy zero można powiedzieć, że sytuacja w którymś momencie wymknęła się spod kontroli. W wielu przypadkach było tak, że była szczepiona administracja, personel firm współpracujących ze szpitalami. Grupa zero została potraktowana bardzo szeroko i to poskutkowało tym, że wiele pielęgniarek i lekarzy nie zostało zaszczepionych. Może jednak ktoś na początku niedobrze to wszystko wymyślił, panie pośle.
Panie redaktorze, zawsze pewnie można coś zrobić lepiej, natomiast nie ulega też dla mnie wątpliwości, że ci inni pracownicy, również przebywający w szpitalu, no też są narażeni na kontakt, też rozumiem, było oczekiwanie i również państwo o tym mówili więcej. Opozycja o tym mówiła, się tego domagała, aby do tej grupy zero byli dołączeni, byli w tej grupie zero uwzględnieni. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienia pozostałych pracowników, mówił pan o stomatologach. Jeżeli jest tak, że na początku stycznia ktoś ze stomatologów się zgłosił i się dowiedział, że nie będzie mógł się zaszczepić, to ja chętnie bym takie informacje o konkretnych ludziach poznał.
Panie pośle,
i dowiedział
ale,
się, kiedy, ale, którego dnia stycznia ta osoba się zgłosiła i niestety dowiedziała, że się nie może zaszczepić.
Mówią o tym, piszą w internecie chociażby rezydenci, panie pośle, odsyłam do nich.
Powiedział chociażby pan redaktor, że jest ograniczona liczba szczepionek i wszyscy o tym wiemy. I mówił o tym również dzisiaj na posiedzeniu komisji i minister zdrowia, i minister Dworczyk. Gdybyśmy mieli więcej szczepionek z Unii Europejskiej, bo tutaj pretensje pewne można kierować do Unii Europejskiej, to te szczepienia by przebiegały szybciej, byśmy mieli więcej osób zaszczepionych.
Panie pośle, tylko efekt jest taki, że zaszczepieni są już na przykład pracownicy salonów optycznych, które bynajmniej nie są w szpitalach, a wielu stomatologów, część lekarzy i część pielęgniarek wciąż czeka i nie wie, kiedy będą zaszczepieni.
Dodajmy, jest też zaszczepionych wiele osób po 80 czy po 70 roku życia, więc tutaj grupa osób zaszczepionych jest bardzo szeroka, z tych zgodnie z podziałem na te kategorie i na grupy, a jednocześnie też słyszę o osobach w wieku powyżej 80 roku życia, które nie zdążyły się zgłosić na samym początku, że w tej chwili muszą czekać, aż pojawią się dodatkowe szczepionki. Również te osoby, które przecież też powinny być jako jedne z pierwszych zaszczepione. To jest związane niestety z dostępem do szczepionek.
Tak, to wiemy, ale pytanie takie, dzisiaj rozmawialiście o tym na Komisji Zdrowia, więc może pan już wie, dlaczego medykom nie zaproponowano szczepień preparatem firmy AstraZeneca?
Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Nie pytaliście
pytanie
o to ministra?
Pytanie też oczywiście jest takie, jak jeszcze raz podkreślę, dlaczego te osoby, z jakich powodów, być może z powodów uzasadnionych, nie zgłosiły się na początku stycznia do szczepienia. Jeszcze raz powiem, być może te powody były uzasadnione.
To już mamy za sobą, panie pośle.
Rozstrzygnięcia między osobami, które programują szczepienia,
zupełnie
a
inne
samymi
pytanie.
Zainteresowanymi.
Zadałem
ja
zupełnie
mogę
inne pytanie, panie
to jeszcze sprawdzać i to wyjaśnić.
Nie, pytanie jest takie, dlaczego akurat lekarzom nie podajemy tej szczepionki firmy AstraZeneca, zakładając, że no, część z nich na pewno to nie są osoby w wieku starszym, czyli można by im ten preparat podać.
Pewnie można by podać. Zobaczymy, jak to będzie zaplanowane w najbliższych dniach. Na razie mamy sytuację taką, że 90 kilka procent lekarzy zostało zaszczepionych i z tego, co pan redaktor powiedział, niespełna 60% stomatologów.
15 marca mają się zacząć szczepienia osób przewlekle chorych. To są osoby po przeszczepach, dializowane oraz mechanicznie wentylowane. Czy naprawdę nie można było pomyśleć wcześniej o tym, że one jednak powinny być wcześniej zaszczepione?
Wcześniej, czyli przed tymi stomatologami, o których pan przed chwilą mówił, przed tych 90% lekarzy, o których przed chwilą mówiliśmy. Panie redaktorze, jeszcze raz mówię, te szczepionki nie leżą w hurtowni czy w agencji materiałowej na półkach czy w chłodni, tylko po prostu czekamy
panie
z utrzymaniem na dostawy unijne.
Nie. Mogły być zaszczepione na przykład przed pracownikami salonów optycznych, mogły być zaszczepione przed pracownikami administracji w szpitalach, mogły być zaszczepione przed dostawcami, którzy pracują ze szpitalami. Na przykład.
Tylko, że ci pracownicy administracji szpitala, proszę zapytać choćby posłów w opozycji, bardzo dużą uwagę zwracali na to, żeby również ich nie pomijać, żeby nie byli w
to
tej
jasne,
samej miejscu pracy traktowani gorzej. Powiem więcej, były wnioski, żeby rozszerzyć to przecież tak, że osoby sprzątające w poszczególnych salach chorych, dlatego że te osoby poprzez kontakt z pacjentami, również te osoby z administracji mają kontakt i z personelem, mogą mieć potencjalnie kontakt również z pacjentami, którzy trafiają do szpitala. A więc zdecydujmy się na coś. Jeżeli tam z szpitalem mają pracować sprawnie, to trzeba było całą tą grupę objąć szczepieniem.
Panie pośle, toleruje pan hipokryzję w polityce?
Nie toleruję ani w polityce, ani w życiu.
Zagłosował pan za tym w Sejmie, żeby Piotr Wawrzyk został Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Nie przeszkadzało panu to, że Piotr Wawrzyk jest czynnym politykiem pracującym dzisiaj w rządzie?
Nie przeszkadzało mi dlatego, że jestem absolutnie przekonany o wysokich kwalifikacjach, kompetencji i bezstronności na funkcji rzecznika właśnie pana ministra Wawrzyka. Ja nie mam co do tego wątpliwości, dlatego z czystym sumieniem głosowałem. Oby zawsze w przyszłości tak kompetentne osoby były wysuwane na to stanowisko.
Panie pośle, od lat Prawo i Sprawiedliwość zarzuca kolejnym rzecznikom praw obywatelskich, że są politykami. Na przykład w waszym programie wyborczym z roku 2014 napisaliście, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich została była posłanka Irena Lipowicz i to jej wytykaliście. Przy czym Irena Lipowicz była posłanką 10 lat wcześniej, potem była jeszcze ambasadorem. Teraz nie macie problemu z tym, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich wedle waszego pomysłu mógłby zostać poseł, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No czy to nie jest, panie pośle, hipokryzja?
Jeżeli rzeczywiście taki był zapis w naszym programie, no to tutaj powinniśmy być w przyszłości bardziej konsekwentni. Natomiast jeszcze raz podkreślam moje osobiste przekonanie do wysokiej kwalifikacji pana ministra Wawrzyka. I tyle właściwie.
Nie rozmawiamy, panie pośle, o kwalifikacjach, tylko o tym, czy to jest czynny polityk i czy czynny polityk powinien być Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W programie 2014 taki zapis jest, proszę spojrzeć. Co więcej, w programie Prawa i Sprawiedliwości 2019 też piszecie o tym, że, cytuję, funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich podczas rządów Zjednoczonej Prawicy sprawował polityk związany ze środowiskami lewicowymi. Taki zarzut pojawiał się także w czasie sejmowym sejmowej debaty, kiedy w sierpniu bodaj zeszłego roku dyskutowaliście o tym, jak działa Rzecznik Praw Obywatelskich i wtedy pani poseł Anna Milczanowska w waszym imieniu zadawała mu takie pytanie. Czy uważa pan, że pana dotychczasowe działania podczas sprawowania urzędu licują z artykułem 209 ustęp 3 Konstytucji, który mówi o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Piotr Wawrzyk jest politykiem, panie pośle.
Ale nie wiem, czy jest członkiem partii politycznej, jeżeli już mamy być precyzyjni. Natomiast panie
Adam Bodnar też nie jest członkiem partii politycznej, nie jest członkiem partii politycznej. Panie pośle.
Panie redaktorze, niestety poprzedni rzecznik wielokrotnie dawał przykłady pewnej jednak stronniczości. Powiem tak, nawet nie odmawiam tego, że rzecznik nie ma mieć swojego zdania w różnych sprawach, bo zapewne
każdy ma jakieś
jest
zdanie.
To już naturalne, że może to swoje zdanie mieć nawet przy rozstrzyganiu różnych spraw ważnych dla obywateli. Natomiast w tamtym przypadku to było ewidentne jednostronne myślenie i sposób spojrzenia na rzeczywistość. Jeżeli by pan minister Wawrzyk został rzecznikiem i następnie by się wykazywał również stronniczością, wtedy spotkam się z panem redaktorem i wtedy mogę się uderzyć w piersi, że coś jest nie tak.
No ale Piotr Wawrzyk nie został rzecznikiem, więc temat zamykamy.
To, że ktoś jest ministrem, to nie znaczy, że nie będzie obiektywnie sprawował swojego mandatu.
Panie pośle, a pamięta pan może, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, jeśli chodzi o Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, o swoje pomysły dotyczące reformy tego urzędu i usprawnienia pracy, kiedy szliście po władzę, kiedy byliście jeszcze w opozycji?
No proszę mi przypomnieć, co pan ma na myśli.
Zacytuję fragment programu Prawa i Sprawiedliwości. Aby Rzecznik Praw Obywatelskich mógł skutecznie realizować swoją misję i spełniać uzasadnione oczekiwania obywateli, w każdym województwie powstanie terenowe przedstawicielstwo tego urzędu. Jego niewielka obecnie obsada personalna, obejmująca mniej niż 300 etatów, ulegnie niezbędnemu zwiększeniu. Taka była wizja Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byliście jeszcze w opozycji i przejmowaliście za chwilę władzę. Czy rządząc, Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że w każdym województwie działa dzisiaj terenowe przedstawicielstwo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich?
Wybaczy pan, panie redaktorze, ale jednak ten rzecznik nawet bez tych terenowych przedstawicielstw jednak dość mocno wskazywał, że w większym stopniu zastanawia się, jak przeszkodzić rządowi, niż jak być po stronie obywateli. Tak jest moje zdanie w tej sprawie i nie dziwię się, że taki przedstawiciel jest nieutworzony.
Czyli ukaraliście obywateli mieszkających w województwach za to, jaki waszym zdaniem jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
Będzie bezstronnie sprawował ten urząd, niezależnie czy to będzie pan Wawrzyk, czy ktoś inny, wtedy będziemy rozmawiać na temat tych przedstawicielstw.
Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość w czasie swoich rządów zgodziło się na zwiększenie budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich, które pozwoliłoby na stworzenie tych przedstawicielstw i na zwiększenie etatów, o których pisaliście w programie, że ich jest po prostu za mało?
Panie redaktorze, zacznę od tego, że jesteśmy formacją polityczną, która jak mało która konsekwentnie realizuje swój program wyborczy.
No nie właśnie o to pytam, panie pośle.
Nie wszystko można zrobić natychmiast, jednego dnia i od razu i w ciągu jednego roku.
Szósty rok, panie pośle.
W czasie pandemii
szósty
tym
rok.
Bardziej.
Nie, nie, panie
Natomiast
pośle, szósty rok
muszę
mija.
Panu powiedzieć, że przy tym rzeczniku to akurat w moim przekonaniu byłyby to być może zmarnowane pieniądze.
Postulat stworzenia biur terytorialnych i przekazania większych funduszy na możliwość stworzenia dodatkowych etatów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, jak pan doskonale pamięta, pojawiał się przy okazji prac nad budżetem w poszczególnych latach i Prawo i Sprawiedliwość nie zgadzało się na realizację tego postulatu, tyle jeśli chodzi o realizację programu w tym zakresie.
Ale ja panu dość jasno wyjaśniłem, jak to bywa i jak to jest i bywało w przeszłości z innymi ugrupowaniami, jeżeli chodzi o realizację programów. My akurat tutaj należymy do tych, którzy są słowni. Natomiast jednocześnie chcę jeszcze raz podkreślić, w moim przekonaniu W przypadku tego rzecznika nie byłyby to dobrze wydane pieniądze publiczne.
Panie pośle, Ministerstwo Zdrowia szykuje reformę szpitali, w skrócie określaną jako centralizacja placówek medycznych. W którym miejscu programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości 2019 jest taka zapowiedź?
Takiej zapowiedzi w takim rozumieniu, jak pan przedstawił, nie ma, ale też jeszcze nie ma tematu, o którym pan mówi. Na razie jest jakiś zespół, który dopiero konsultuje, zastanawia się, sprawdza i nie wiemy, co i w jakim kierunku zostanie przygotowane.
No nie, panie
także
pośle,
na razie, panie
nie wprowadzajmy w błąd naszych
to
widzów,
nie
panie
mamy
pośle.
Zupełnie o czym rozmawiać.
Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zapowiedział już kilkanaście dni temu, że do końca lutego mają powstać założenia reformy szpitalnictwa, a do końca maja ma powstać projekt ustawy.
Więc jak pan widzi, do końca lutego mają dopiero powstać założenia. Więc jak one powstaną, dopiero później będzie można w marcu mieć chociażby zarys tego, w jakim kierunku idziemy, a jak pan doskonale wie, od zarysu i od jakichś zrębów do przygotowania ustawy daleka droga i różnego rodzaju pomysły się mogą w międzyczasie zmieniać.
Nie, takie rzeczy już widzieliśmy w Sejmie, panie pośle. Bardzo szybko ustawy mogą przez Sejm przechodzić. Pytanie, czy to będzie takie ekspresowe tempo?
Ja widziałem też inne rzeczy za czasów różnych rządów, że do gotowych rządowych ustaw zgłaszano wielokrotnie poprawki. I to działo się, żeby być uczciwym, za każdego rządu.
Ale wyjaśnijmy, jaki jest cel tych zmian, o których mówi Ministerstwo Zdrowia, panie pośle?
Nie mamy na razie mówić o celach i o zmianach, skoro jeszcze zespół niczego nie wypracował. Proszę pytać pana ministra Gadomskiego, może coś więcej wie, w jakim kierunku to zmierza.
Pan nie
na
wie?
Razie naprawdę, na razie nie ma jeszcze o czym mówić.
Pan nie wie, jako szef Sejmowej Komisji Zdrowia, jaki pomysł na reformę szpitalnictwa ma dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość?
Panie redaktorze, ja jestem człowiekiem konkretnym i nie lubię mówić o gruzkach na wierzbie albo o zdarzeniach przyszłych niepewnych. To jest na razie zdarzenie przyszłe niepewne, skoro jeszcze nie ma założeń tej reformy. Jak będą założenia, zaprosi mnie pan do programu, a najlepiej ministra Gadomskiego i wtedy o tym porozmawiamy.
Ale pana chciałbym zapytać jako szefa Sejmowej Komisji Zdrowia, czy popiera pan pomysł centralizacji szpitali, czyli tego, żeby szpitale znalazły się w jednym ręku i były zarządzane z poziomu rządowego, a nie samorządowego?
Pod tym hasłem mieści się tyle różnych rozwiązań, że mogę powiedzieć od razu panu, że w jednym rozumieniu tych ogólnych założeń i haseł byłbym za, a w innych byłbym przeciw.
To za czym byłby pan?
Mam różnego rodzaju własne przemyślenia i wątpliwości. Tak, mam. Mam je od dłuższego czasu. Natomiast wyrażę je w stosownym momencie, jak przede wszystkim jak poznam założenia i plany, które są przygotowywane, o ile w ogóle będą rzeczywiście realizowane.
Ale czy wy chcecie, żeby szpitale były w ręku Ministerstwa Zdrowia, ale dalej były finansowane, opłacane przez samorządy?
Panie redaktorze, ja wiem, że państwo jako dziennikarze kochają różnego rodzaju dywagacje pod tytułem co by było gdyby. Ja jednak takich dywagacji, co by było gdyby, nie mam zwyczaju prowadzić.
Proszę wybaczyć, ale pytam o dość istotną sprawę, jak mi się wydaje, z punktu widzenia interesu społecznego.
To jest, panie redaktorze, to jest bardzo istotna sprawa, tyle tylko, że na razie jeszcze nie ma o czym mówić.
No tak, ale słyszy pan już głosy komentujące przez samorządowców, którzy mówią na przykład, że szykujecie reformę, rozmawiacie o jakichś założeniach, nie rozmawiając z nimi. A potem, kiedy już trzeba będzie się tym zajmować, będzie za późno.
No bo jeszcze nie ma o czym rozmawiać. Panie redaktorze, jak powstaną te założenia, to rozumiem, będą rozmowy z samorządowcami. Na razie nie ma jeszcze o czym rozmawiać i to jest informacja, którą również ja na tym etapie otrzymałem, ponieważ interesowałem się tą sprawą. A czemu? A choćby dlatego, że za tydzień na posiedzeniu Komisji Zdrowia, zwołanej zresztą z artykułu 152 ust. 2, czyli tutaj opozycja chciała o tym rozmawiać, będziemy tego tematu dotykać i najprawdopodobniej też się wówczas za tydzień dowiemy, że na razie jeszcze nic nie jest ustalone.
Panie pośle, czy Marcin Warchoł jest dobrym kandydatem na prezydenta Rzeszowa?
Marcin Warchoł jest kandydatem jednym pewnie z tych, które którzy będą zgłoszeni, o ile będzie ostatecznie zgłoszony przez naszego koalicjanta, ale jak będzie ostatecznie z kandydatem Zjednoczonej Prawicy, to dopiero zobaczymy.
Powtórzę pytanie, bo może umknęło coś na łączach. Czy Marcin Warchoł jest dobrym kandydatem na prezydenta Rzeszowa?
Ja muszę poznać innych kandydatów, żeby wtedy ocenić, czy on jest lepszy od innych, czy gorszy od innych. I wtedy dopiero będę to oceniał. Na pewno w każdej sprawie, a przede wszystkim w tego typu, ważne są wewnętrzne ustalenia w obrębie Zjednoczonej Prawicy, a nie proponowanie czegoś za pośrednictwem różnych mediów, między innymi sympatycznej rozgłości RMF FM.
Nie, ja zapytałem, czy nie o to, czy jest lepszy, czy gorszy, tylko czy jest dobry, panie pośle. Wydaje mi się, że to bardzo proste pytanie, ale jak widzę,
bardzo
odpowiedź na nie jest niełatwa.
Zapewne ma kwalifikacje na to, żeby tę funkcję pełnić, ale to, na razie to jest tylko tyle, bo nie wiadomo, czy będzie takim kandydatem.
A wy, jako Prawo i Sprawiedliwość, będziecie mieli swojego kandydata?
A my to się dopiero okaże, panie redaktorze. Nie będę, po pierwsze, nie znam tu szczegółów, a po drugie, gdybym nawet je znał, no to nie będę ich, nie jestem uprawniony i upoważniony do ogłaszania ich w czasie wywiadu radiowego.
A dopuszcza pan taką możliwość, że Zjednoczona Prawica będzie miała więcej niż jednego kandydata na prezydenta Rzeszowa?
Trudno mi sobie to wyobrazić i nie zakładam takiego scenariusza.
Czyli będziecie się bili z Solidarną Polską i pewnie przekonacie, żeby to jednak był wasz kandydat w tym wyścigu.
To się dopiero wszystko okaże, panie redaktorze.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos, szef Sejmowej Komisji
dziękuję
Zdrowia, był
bardzo.
Naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
I dużo zdrowia życzę.